Dziś 19 października przypada dziś liturgiczne wspomnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz 29. rocznica jego męczeńskiej śmierci. I serdecznie witam na naszej antenie pana profesora Wojciecha Polaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Panie profesorze, jak już wspomniałem, właśnie dziś 29. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jest ta postać właśnie, i szczególnie ten moment śmierci, dalej w Polsce taki tajemniczy, dalej gdzieś zakryty. Nie do końca wiadomo, no jak to wszystko przebiegało, nie do końca wiadomo, co się działo w tym momencie, na przykład od 19 do 30 października.
Tak, no są to rzeczy rzeczywiście tajemnicze, rzeczy do końca nie rozwikłane. No pewne fakty znamy miejsce porwania księdza. Wiemy, że poniósł śmierć męczeńską. Wiemy, że koniec końców jego zwłoki zostały wrzucone do Zalewu Wiślanego pod Tamą we Włocławku. Natomiast jest bardzo wiele punktów, rzeczy tajemniczych w tym wszystkim. No, ustalenia takie poczynione w czasie śledztwa w 1984 roku, potem w czasie tak zwanego procesu toruńskiego, tych trzech sprawców porwania, zabójstwa księdza, te ustalenia właściwie obowiązują do dzisiaj. No więc ustalono, że ksiądz został porwany w Górsku, pod Górskiem, tam gdzie jest obecnie pomnik, że tam księdza uderzono i włożono do bagażnika, jego kierowcę Waldemara Chrostowskiego posadzono na przednim siedzeniu, potem ustalono, że kierowca wyskoczył, uciekł, zaś dla księdza zaczęła się droga krzyżowa, zatrzymywanie, postoje, bicie księdza na postojach, krępowanie go coraz mocniej, kneblowanie, aż w końcu na tamie we Włocławku nie wiadomo, czy martwego, czy jeszcze żywego księdza wrzucono do wody. No to ustalono wtedy w śledztwie, w procesie. Wątpliwości pojawiały się bardzo szybko. Już w latach 80. wysuwano szereg niekonsekwencji, szereg błędnych ustaleń czynionych w toku śledztwa i procesu. Dopiero jednak w latach 90. przede wszystkim prokurator Andrzej Witkowski z Lublina poczynił szereg nowych ustaleń, które właściwie zmieniają cały obraz wypadków. Dotarł do świadectwa rybaków, którzy łowili 25 października ryby pod Tamą we Włocławku, którzy widzieli wrzucenie do wody podłużnego pakunku przypominającego zwłoki ludzkie. Z kolei w 2004 roku znaleziono w delegaturze bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej różaniec, który został znaleziony w czasie rutynowego śledztwa w październiku 1984 roku pod mostem w Toruniu, na łąkach takich podmokłych, już po drugiej stronie, kujawskiej stronie Torunia. Ten różaniec z ogromnym prawdopodobieństwem należał do księdza Jerzego. Prokurator Andrzej Witkowski dotarł do protokołów poszukiwań przeprowadzonych z psem śledczym, czynionych w nocy tuż po porwaniu księdza. Tam rutynowo milicja wysłała funkcjonariusza z psem. Pies chwytał trop księdza, szedł w stronę Torunia i skręcał w drogę taką asfaltową do kościoła w Górsku. Dzisiaj na skrzyżowaniu tych dwóch dróg jest parking obok pomnika postawionego w miejscu porwania księdza Jerzego. Pies trzy razy powtarzał tą drogę. Więc prokurator Witkowski ustalił, że księdza nie wrzucano do bagażnika, tylko przeprowadzono do innego samochodu. Potem kolejne przejście do innego samochodu musiało nastąpić pod mostem, tam gdzie został puszczony różaniec. Jeśli wziąć pod uwagę to zeznanie rybaków, to księdza wrzucono do wody dopiero zwłoki, prawdopodobnie dopiero 25 października. No jest pytanie, gdzie księdza przez te dni przetrzymywali, na które na razie nie możemy odpowiedzieć. Wygląda więc na to, że cały obraz wypadków jest inny niż się przyjmuje. Dodatkowo no jest kwestia zachowania przy życiu kierowcy księdza Chrostowskiego, prawda? To było w ogóle wbrew pewnym regułom stosowanym przez te służby specjalne, które jeżeli już robiły jakąś zbrodniczą robotę, to zabijały świadków, zwłaszcza świadków koronnych, którzy mogliby zeznawać przeciwko nim. Pozostawienie przy życiu Chrostowskiego no wydaje się po prostu zupełnie niezrozumiałe. Moim zdaniem prawdopodobnie celem działania porywaczy było nastraszenie księdza. Oni nie zakładali, że księdza chcą zabić. Oni chcieli po prostu nastraszyć księdza, żeby zaprzestał swojej działalności, a może wyjechał na studia do Rzymu. I w trakcie znęcania się nad księdzem, przesłuchiwania, torturowania po prostu zamęczyli księdza, jak to się często bezpiecznie zdarzało. To może tłumaczyć, dlaczego nie zamordowano Chrostowskiego. Po prostu zamierzali także wypuścić księdza, który potem umęczony gdyby przeżył, mówiłby o jakichś nieznanych sprawcach, bo przecież oni się mu nie przedstawiali, prawda, którzy go porwali. Prawdopodobnie całe otoczenie księdza Jerzego namawiałoby go w Warszawie do wyjazdu z Polski. Zagrożenie dla jego życia, byłby to odruch naturalny. Te plany bezpieki pokrzyżowała śmierć księdza. Wiemy, że 25 października w Warszawie lekarkę, która zajmowała się księdzem Jerzym Popiełuszką, odwiedziło dwóch esbeków, którzy pytali się między innymi ją o lekarstwa, jakie zażywa ksiądz. Tak jakby w ostatniej chwili chcieli jeszcze księdzu podać jakieś lekarstwa. Prawdopodobnie było już za późno.
I też w tym wszystkim no ważne jest to, że to nie był pojedynczy jakiś taki atak na księdza Jerzego Popiełuszkę, ale przecież wcześniej były włamania i też była próba porwania, też wcześniej widać było, że jednak było to przygotowywane.
Tak, no to było bardzo starannie przygotowane i to tam te ustalenia procesowe, że to była niby spontaniczna akcja przeprowadzona przez trzech esbeków z własnej woli, no plus tego Pietruszkę, czwartego zastępcę szefa departamentu w MSW, no to można włożyć między bajki. Wszystkie akcje przeciwko księdzu Popiełuszce były przeprowadzane za zgodą najwyższych władz państwowych. Nie można sobie wyobrazić takiej akcji przeprowadzonej bez wiedzy i zgody generała Jaruzelskiego czy szefa MSW Czesława Kiszczaka. To jest po prostu w ówczesnych warunkach niewyobrażalne. Inna sprawa, że udowodnienie tym panom czegokolwiek jest dzisiaj też bardzo, bardzo trudne wobec faktu, po pierwsze, zniszczenia wielu dokumentów, a po drugie wobec tego, że bardzo wiele rozkazów najwyższych władz partyjnych, państwowych było wydawane, jak to mówiono brzydko, na gębę. Czyli po prostu ustnie polecenie bez zostawiania żadnych śladów na piśmie. No dzisiaj niestety prokuratorzy IPN-u są często bezsilni wobec takich podejmowanych praktyk wtedy.
Dziękuję panie profesorze za ten komentarz, za to też i poszerzenie naszej wiedzy, ale też i poszerzenie naszych pytań i różnych wątpliwości co do tego faktu, tej męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszko.
Tak. Ja jeszcze może dodam, że no, cały czas istnieje szansa, żeby coś wyjaśnić w tej sprawie, żeby podjąć tą sprawę od początku. Myślę, że fachowo podejmowane działania, zwłaszcza w regionie kujawsko-pomorskim, w Toruniu, we Włocławku, w Bydgoszczy, tam gdzie ta tragedia się zdarzyła, mogłyby nas przybliżyć do prawdy, a może nawet wyświetlić tą prawdę, ale to trzeba już działać teraz. Należałoby
podjąć. A od kogo to zależy? Od jakich okoliczności albo od jakich organów to zależy?
No powiem szczerze, że to zależy przede wszystkim od Ministerstwa Sprawiedliwości, które w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej powinno zainicjować naprawdę porządne, energiczne śledztwo. To śledztwo, mówię, powinien podjąć jakiś dobry, fachowy prokurator. Jest w Bydgoszczy znakomity prokurator IPN-owski, Mieczysław Góra na przykład, który jest gotów, wiem, że podjąć się tego. Dać mu odpowiednią ekipę, odpowiednie środki. Wcale nie są potrzebne jakieś wielkie. I niech podejmie działania, na przykład niech podejmie przesłuchiwanie ludzi, którzy mogli mieć jakiś związek ze sprawą. Takich ludzi można by w tych trzech dawnych województwach toruńskim, włocławskim, bydgoskim pewnie znaleźć z 1000 albo więcej. Niech część tych dawnych funkcjonariuszy nawet będzie mataczyła, kłamała, nie mówiła całej prawdy, to i tak z tego zebranego materiału udałoby się uzyskać jakiś obraz. I tak każdy by powiedział o jedno zdanie za dużo. Więc jakaś szansa by była. Trzeba jednak działać teraz, dzisiaj, ponieważ no, każdy dzień oddala nas od prawdy. Wiadomo, ludzie umierają, ludzie także zapominają z czasem. Więc czas zaciera różne ślady. Trzeba by to śledztwo podejmować już teraz, natychmiast.
Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan profesor Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.